Traceńcy. Taśma 11, ścieżka 2. Cały świat wiedział, co dzieje się w państwie szacha. Irańscy opozycjoniści zgrupowani wokół Chomejniego publikowali zeznania ofiar tajnej policji irańskiej, podawali dowody łamania najbardziej elementarnych praw obywateli. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka, takie jak Amnesty International, publikowały listy ofiar reżimu szacha, podawały najbardziej wstrząsające opisy znęcania się nad więźniami, żądały zaprowadzenia demokracji w totalitarnym państwie. Jednak prezydent Carter nie mógł sobie pozwolić na potępienie szacha ani na wywieranie na niego presji, która zmusiłaby go do liberalizacji polityki wewnętrznej. Byłoby to zbyt ryzykowne i mogłoby doprowadzić do utraty kontaktów wartych miliardy dolarów, jakie amerykańskie firmy zawarły z Iranem. Nie to jednak było najgorsze. Na początku lat 70. Związek Radziecki wzmógł ekspansję w kierunku Zatoki Perskiej. W 72 roku zawarł pakt o przyjaźni z Irakiem. Wkrótce współpraca wywiadów obu tych państw stała się tak bliska, że Moskwa zrezygnowała z akcji wywiadowczych przeciwko nowemu sojusznikowi. Sytuacja w tym rejonie świata zmieniła się jeszcze bardziej na korzyść Związku Radzieckiego w 1978 roku. W kwietniu w Afganistanie, kraju leżącym między Związkiem Radzieckim a Iranem, doszło do komunistycznego zamachu stanu, w wyniku którego zginął dotychczasowy przywódca Mohammed Daud, a jego miejsce zajął Noor Mohammed Taraki, jeden z przywódców Afgańskiej Partii Komunistycznej. Afganistan, kraj o niezwykle ważnym strategicznie położeniu, osuwał się w ramiona Moskwy, co oznaczało bezpośrednie zagrożenie dla Iranu. Nie można było wykluczyć, że szach, odepchnięty przez Stany Zjednoczone, zwróci się w stronę drugiego mocarstwa, które w ten sposób uzyska dostęp do Zatoki Perskiej i przejmie kontrolę nad najważniejszym rejonem świata. W tej sytuacji administracja Cartera, bardzo podzielona co do sposobu prowadzenia polityki wobec Iranu, wybrała drogę najwygodniejszą – popierać szacha jako najbardziej pewnego sojusznika, dysponującego realną siłą, ale jednocześnie próbować namówić go do liberalizacji życia politycznego. Uznano, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaprowadzenie w Iranie monarchii konstytucyjnej typu szwedzkiego lub brytyjskiego. Najbliżsi doradcy Cartera dość naiwnie uważali, że jakoś do tego dojdzie, co było równe nadziei, że można namówić wilka, aby stał się wegetarianinem. W tej atmosferze iluzji wstrząs w Waszyngtonie wywołały wiadomości z ambasady, jakie napłynęły z Teheranu 2 listopada 1978 roku. Ambasador William Sullivan nadesłał wówczas depeszę, w której informował, że wobec gwałtownie pogarszającej się sytuacji szach gotów jest abdykować bądź powołać rząd wojskowy. Do tego czasu Departament Stanu nie zwracał uwagi na zmiany, jakie od wielu miesięcy następowały w Iranie. Kilka dni wcześniej, 27 października, Sullivan donosił, że szach jest jedynym człowiekiem, który z jednej strony może powściągnąć wojskowych, z drugiej przeprowadzić w sposób uporządkowany zmiany. Naszym przeznaczeniem jest współdziałać z szachem. Wykazał nadzwyczajną giętkość i według mnie jest gotowy zgodzić się na prawdziwie demokratyczny rząd w Iranie. Centralna Agencja Wywiadowcza informowała, że sytuacja w tym kraju jest stabilna. Tymczasem Iran wrzał już od początku 1978 roku, gdy w gazetach koncernu prasowego Etelat ukazał się artykuł, w którym nazwano Chomejniego nie-Irańczykiem i homoseksualistą finansowanym przez Anglików. W ten naiwny sposób doradcy szacha postanowili za jednym zamachem zniszczyć autorytet Ajatollaha. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Dzień później, 8 stycznia, szkoły religijnej Bazar w Kom, mieście Ajatollaha, zamknęły podwoje na znak protestu przeciwko artykułowi. Policja zaatakowała tłum ludzi wracający z ceremonii religijnej. Zginęło 10 osób, a 20 odniosło ciężkie rany. Rząd zdusił zalążki otwartego buntu, ale nie potrafił opanować sytuacji. Lud już uwierzył w swoją siłę. Znikał lęk przed Sawakiem. Mnożyły się demonstracje, strajki i bunty. 8 września na placu Jalech w Teheranie wybuchły zamieszki. Ponownie wojsko otworzyło ogień do tłumu. Kilkadziesiąt osób zginęło i odniosło rany. Tymczasem prezydent Carter, idąc za radą ekspertów z Departamentu Stanu i ambasadora Sullivana, zwiększył poparcie dla szacha. 2 dni po tym, jak do Waszyngtonu doszła wieść o tragedii na placu Jalech, zadzwonił do Rezy Pahlaviego, aby zapewnić go o swoim poparciu. Życzył mu szybkiego rozwiązania problemów i sukcesów w wysiłkach zmierzających do zreformowania państwa. Zamieszki były zaplanowane diabolicznie, odparł szach. Pozwoliłem na pewną liberalizację, a teraz wykorzystano to przeciwko mnie. Niemniej zamierzam wytrwać i zapewnić Iranowi wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność demonstracji zgodnych z prawem, wolność prasy, jak również wolne wybory. Byłoby pożądane, gdyby pan prezydent poparł moje wysiłki tak zdecydowanie, jak tylko to jest możliwe, inaczej bowiem zostanie to wykorzystane przez wrogów. Prezydent odparł, że tak uczyni. Tymczasem sytuacja w Iranie zaogniała się z dnia na dzień. Mały odprysk irańskich niepokojów trafił do Stanów Zjednoczonych. Grupa 200 studentów irańskich wdarła się do rezydencji siostry szacha w ekskluzywnej dzielnicy Beverly Hills w Los Angeles. Przybyła policja, ale napastnicy nie chcieli opuścić domu. Doszło do gwałtownych starć. Kilkudziesięciu studentów odniosło rany. W Teheranie szach w dalszym ciągu oskarżał nieudolnych urzędników i mianował nowego premiera. Shapur Bakhtiar w swoim expose zapowiedział uwolnienie więźniów politycznych, zmniejszenie zakupów broni, rozwiązanie Sawaku i możliwość powrotu Chomeiniego z wygnania. Ajatollaha nie usatysfakcjonowały te zapowiedzi. Ze swojej podparyskiej siedziby nawoływał do obalenia szacha i wzywał naród do kontynuowania walki. Ten zaś słuchał jego wezwań. Coraz bardziej widoczny stawał się rozkład armii irańskiej, liczącej około 500 000 żołnierzy. Jedynej siły, oprócz tajnej policji, na której szach mógł oprzeć swoją władzę. Jak szacował wywiad amerykański, każdego dnia około 1000 żołnierzy przechodziło na stronę opozycji, a znacznie więcej deklarowało poparcie dla Ajatollaha Chomeiniego. W tej sytuacji ostatni krok, na jaki mógł się zdecydować szach, aby opanować sytuację, użycie wojska przeciwko własnemu narodowi i krwawe stłumienie rebelii stało się niemożliwe. Reza Pahlavi zrozumiał, że przegrał. 16 stycznia 1979 roku odleciał do Egiptu. Na lotnisku mówił do dziennikarzy: nie wiem, kiedy wrócę, to będzie zależeć od mojego stanu zdrowia. Rzeczywiście był ciężko chory. Tego samego dnia o godzinie 14 radio Teheran podało, że szach opuścił stolicę. Cały kraj ogarnął szał radości. Jednocześnie Amerykanie odebrali z Iranu wyraźny sygnał wrogości. Studenci przed uniwersytetem skandowali: pozbyliśmy się szacha, teraz pozbędziemy się Amerykanów. Szef amerykańskich doradców wojskowych, pułkownik Arthur Finehalt, został powieszony w swoim mieszkaniu. 1 lutego 1979 roku na pokładzie Boeinga 747 linii Air France powrócił do Teheranu Chomeini. Premier Bakhtiar zrozumiał, że nie jest już panem sytuacji. Wybrał drogę szacha. Uciekł z Iranu, prawdopodobnie do Francji. 13 lutego nowy premier Mehdi Bazagran ogłosił skład nowego rządu, w którym najważniejsze miejsce zajęli ludzie blisko związani z Chomeinim. Nic jednak nie zapowiadało otwartej wrogości między nowym rządem Iranu a Stanami Zjednoczonymi. Co prawda przed amerykańską ambasadą w Teheranie codziennie odbywały się wiece, których uczestnicy demonstrowali swoją niechęć wobec Ameryki, jednakże ambasador oceniał je jako element folkloru politycznego i w raportach do Waszyngtonu nie przywiązywał do nich zbytniej wagi. spotkania polityków amerykańskich i irańskich, do których dochodziło przy różnych okazjach, przebiegały w atmosferze oziębłości, lecz były całkiem poprawne. Jeszcze 1 listopada, więc na 3 dni przed atakiem na ambasadę, doradca prezydenta Zbigniew Brzeziński, przebywający w Algierii na czele amerykańskiej delegacji z okazji 25. rocznicy rewolucji, został poproszony o spotkanie przez irańskiego premiera Mehdi Bazagrana. Zasiedli przy jednym stole w apartamencie hotelowym irańskiego premiera, aby omówić ogólne stosunki między obydwoma państwami. Stany Zjednoczone i Iran były sobie potrzebne. Armia irańska musiała otrzymywać amunicję i części zamienne do dział, czołgów, samolotów i okrętów, jakie Szach przez wiele lat kupował w Stanach Zjednoczonych. USA potrzebowały Iranu jako zapory przeciwko radzieckiej ekspansji w stronę Zatoki Perskiej. Gotowi jesteśmy nawiązać takie stosunki, jakie wam odpowiadają, mówił Zbigniew Brzeziński do irańskiego premiera. Łączy nas podstawowa wspólnota interesów. Rząd amerykański gotów jest rozszerzyć stosunki z Iranem w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki, polityki i wywiadu. Przy czym pozostawiamy do waszego uznania decyzję w sprawie tempa, jakie rozwój ten powinien przyjąć. W tej rozmowie pojawiła się sprawa Szacha, ale bynajmniej nie miała większego znaczenia. Kilka dni wcześniej Reza Pahlavi przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Cornell Hospital w Nowym Jorku miał się poddać leczeniu choroby nowotworowej. O ile do tego czasu prezydent Carter z niechęcią odnosił się do udzielania Szachowi azylu, obawiając się, że może to pogorszyć stosunki z nowym rządem irańskim i zagrozić bezpieczeństwu obywateli amerykańskich w Iranie, o tyle na wieść o chorobie Rezy Pahlaviego zmienił zdanie. Któż bowiem mógłby uczynić zarzut Stanom Zjednoczonym z tego, że udzieliły gościny człowiekowi ciężko choremu, dla którego operacja w amerykańskiej klinice była jedynym ratunkiem? Wydawało się, że władze Iranu w ten sam sposób podeszły do pobytu Szacha w Stanach Zjednoczonych, choć w czasie dyskusji w algierskim hotelu irański minister spraw zagranicznych, dr Ibrahim Yazdi, podjął tę sprawę, to ostro napomniany przez Brzezińskiego, gościnność jest tradycją naszego kraju, Szach jest chorym człowiekiem i będziemy w jego przypadku postępować zgodnie z naszymi zasadami, wycofał się z dalszej dyskusji. Spotkanie zakończyło się w przyjaznej atmosferze. Przez cały jego czas Irańczycy byli zadziwiająco uprzejmi, zanotował Brzeziński. Czemu więc w ciągu następnych 3 dni postanowili tak radykalnie zmienić swoje postępowanie i doprowadzić do konfrontacji z największym światowym mocarstwem, od którego tak bardzo byli uzależnieni? Kolejna klęska prezydenta. Minęła 8 rano, gdy czarna limuzyna ZIL skręciła z szosy moskiewskiej do bramy wielkiego ośrodka KGB w Jaseniewie. Kierowca pokazał plastikową kartę wartownikowi, który pochylił się nad oknem auta i starannie zlustrował wnętrze. Samochód minął podwójne ogrodzenie, gdzie przechadzali się wartownicy z psami i pojechał w stronę białego budynku o kształcie litery Y, której górne ramiona skierowane były w stronę bramy. Objechał budynek z prawej strony, gdzie rozciągał się piękny park i zatrzymał się przy głównym wejściu. Szpakowaty 50-paroletni mężczyzna, który wysiadł z tylnego fotela limuzyny, szybkim krokiem podążył w stronę wyjścia, gdzie wartownik już na widok czarnej limuzyny uniósł dłoń do daszka. Drugi z wartowników usłużnie otworzył drzwi i pośpieszył za mężczyzną do niewielkiego holu, gdzie już czekała winda. Władimir Aleksandrowicz Kriuczkow, szef zarządu wywiadu KGB, przyjeżdżał do pracy wcześnie, starając się uniknąć tłoku, jaki powstawał pół godziny później, gdy autokary przywoziły z Moskwy pracowników nowego kompleksu KGB, wybudowanego w 1972 roku na południowy wschód od stolicy, w odległości około kilometra od moskiewskiej obwodnicy. 2 lata później Kriuczkow zastąpił na stanowisku szefa wywiadu Fiodora Konstantynowicza Mortina, którego szef KGB, Jurij Andropow, uznał za zbyt mało efektywnego. Powierzył to stanowisko Kluczkowowi, którego znał od lat 50., gdy jeszcze był ambasadorem w Budapeszcie. Kluczkow okazał się bardzo zręcznym politykiem, pełnym niespożytej energii. Gdy w 1967 roku Andropow objął stanowisko szefa KGB, mianował Kluczkowa szefem swojego sekretariatu. 4 lata później oddał w jego ręce stanowisko zastępcy szefa zarządu wywiadu, odpowiedzialnego za sprawy europejskie, aby w 1974 roku przekazać mu prowadzenie całości wywiadu zagranicznego. Kluczkow wszedł do gabinetu na drugim piętrze. Towarzysze już czekają, poinformował go sekretarz, który na widok szefa wstał zza biurka i przyjął postawę zasadniczą, co zdradzało jego wojskowe przeszkolenie. Niech wejdą. Kluczkow otworzył drzwi do gabinetu i skierował się w stronę biurka. Kilka minut później rozległo się pukanie we framugę drzwi obitych skórą i do gabinetu weszło kilku mężczyzn. Stanęli skromnie pod ścianą, oczekując, aż szef zdąży zasiąść w fotelu. Siadajcie, towarzysze. Kluczkow odsunął szufladę biurka i wyciągnął piłeczkę tenisową, którą zaczął ugniatać w dłoni. Był fanatykiem sportu i przeznaczał na ćwiczenia fizyczne każdą wolną chwilę. Na jego polecenie za gabinetem urządzono kompleks wypoczynkowy składający się z sali gimnastycznej, pokoju do masażu i sauny, gdzie często przyjmował najwyższych oficjeli KGB. Do sauny przylegała salka recepcyjna z dużym stołem, jednak nie było tam barku, co wynikało z ogromnej niechęci gospodarza do alkoholu. Towarzysze biura politycznego zaakceptowali projekt działań w Afganistanie, powiedział Kluczkow, patrząc na mężczyzn, którzy zebrali się przy stole. Był tam szef zarządu K, kontrwywiadu, S, działań specjalnych, oraz szef wydziału 8, który zajmował się sprawami niearabskich krajów Bliskiego Wschodu, Afganistanu, Iranu, Izraela i Turcji. Kogo wybraliście? Kluczkow zawsze interesował się najdrobniejszymi szczegółami planowanych akcji, które miały ważne znaczenie dla polityki Związku Radzieckiego. Michał Taliebow, odezwał się szef zarządu S. Pokażcie jego akta. Zwrócił się do podlegającego mu szefa wydziału 8. Ten podniósł się z krzesła, otworzył zalakowaną teczkę i wydobył z niej kilka kartek. Podszedł do fotela Kluczkowa i położył je na biurku. Kluczkow począł je przeglądać z wyraźnym zainteresowaniem. — Kontynuujcie — powiedział, nie podnosząc głowy znad papierów. — Towarzysz Taliebow jest Azerem i, jak stwierdzicie, patrząc na jego zdjęcia dołączony do akt, gdy pojedzie do Afganistanu, łatwo zmiesza się z tłumem. Spędził w Kabulu kilka lat i dobrze zna teren — mówił szef Wydziału 8. Ustalenia, jakie poczyniliśmy, wskazują, że uda nam się wprowadzić go do najbliższego otoczenia celu. Akceptuję, Kluczkow podniósł głowę. Nie chciał wnikać w dalsze szczegóły, być może z innych źródeł wiedział, że podstawową bronią ma być trucizna. A kiedy przystępujecie do działania? Taliebow wyruszy za 3 dni, odpowiedział szef Wydziału 8. To dobrze, że tak szybko. Kluczkow był zadowolony z odpowiedzi i powiedział — informować o wszystkim. A są jakieś sprawy? Mężczyźni uczestniczący w naradzie wstali i szybko opuścili gabinet. Rozpoczynała się gra, która mogła mieć ogromne znaczenie dla dalszego biegu historii. Wydawałoby się, że Afganistan, górzysty kraj, zamieszkały przez nieco ponad 15 milionów ludności, niewiele miał do zaoferowania zdobywcom. Podstawą jego gospodarki było zacofane rolnictwo i hodowla. Działało tam trochę zakładów przemysłu włókienniczego, a znaczne zasoby bogactw naturalnych wykorzystywane były w niewielkim stopniu. Jednak kraj ten, wciśnięty między Pakistan, Chiny, Związek Radziecki i Iran, mógł się stać dla Kremla niezwykle ważną bazą na drodze do Zatoki Perskiej i pól naftowych Bliskiego Wschodu. A sytuacja, jaka się wytworzyła w końcu lat 70. w tym rejonie świata, zdawała się wręcz zachęcać do przejęcia pod ścisłą kontrolę Afganistanu i rozpoczęcia marszu w kierunku Zatoki Perskiej. W kwietniu 1978 roku, po zamordowaniu prezydenta Mohameda Dauda, władzę w Afganistanie zdobył Noor Mohamed Taraki, przywódca frakcji Halk w partii komunistycznej. Co prawda do fotela prezydenckiego przemierzał się też Babrak Karmal, przywódca konkurencyjnej frakcji Parham, ale Tarakiego poparł sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonid Breżniew. Taraki rewanżował mu się, prowadząc politykę pełną oddania. Jednakże niedługo przyszło mu rządzić. We wrześniu 1979 roku został zamordowany przez wicepremiera Hafizullaha Amina. Bez wątpienia do przewrotu doszło bez zezwolenia, a może nawet wiedzy Moskwy. Ale dla Kremla najważniejsze było to, że nowy dyktator natychmiast zapewnił o swojej lojalności, wobec czego Kreml w odpowiedzi przesłał mu gratulacje z okazji wyboru na stanowisko prezydenta i wyraził nadzieję, że także w przyszłości braterskie stosunki między Związkiem Radzieckim i Afganistanem będą się rozwijać na bazie przyjaźni, dobrego sąsiedztwa i współpracy. Kilkanaście dni później w Jasieniewie odbyła się narada, w czasie której zapadła ostateczna decyzja, że do Kabulu pojedzie Michail Taliebow, którego zadaniem było usunięcie Amina. Skąd ta nagła zmiana w polityce Kremla? Wywiad KGB donosił z Kabulu, że nowy dyktator nie został zaakceptowany przez armię ani przywódców islamskich. Rozwój zaś sytuacji w sąsiednim Iranie mógł skłonić ich do obalenia Amina i próby ustanowienia w Afganistanie wzorem Iranu Republiki Islamskiej. Afganistan rządzony przez antykomunistycznie nastawionych duchownych muzułmańskich wyślizgnąłby się z objęć Moskwy, niwecząc jej plany dotarcia do Zatoki Perskiej. Na to Kreml nie mógł sobie pozwolić. Dlatego kilkanaście dni po objęciu władzy przez Amina biuro polityczne KCKPZR podjęło decyzję o jego usunięciu. Michail Taliebow przybył do Kabulu na początku października, a następnie w nieznany dotychczas sposób udało mu się znaleźć zatrudnienie w kuchni dyktatora, gdzie przygotowywał dla niego posiłki. Plan przewidywał, że je zatruje i w tym celu wyposażono go w specjalną truciznę. Jednakże nikt nie przewidział, że nowy dyktator będzie człowiekiem nadzwyczaj ostrożnym i obawiając się losu, jaki zgotował swojemu poprzednikowi, otoczy się tak szczelną ochroną, że nie będzie możliwe przemycenie na jego stół zatrutego dania. W najwęższym gronie radzieckiego kierownictwa począł dojrzewać plan militarnej interwencji w Afganistanie. Ale planując wprowadzenie wojsk do Afganistanu, Kreml nie mógł nie uwzględnić reakcji Stanów Zjednoczonych. Było oczywiste, że Waszyngton nie będzie spokojnie patrzył, jak Rosjanie zamieniają Afganistan w swoją bazę, z której już tylko krok dzielił ich od Zatoki Perskiej. Chyba, żeby Waszyngton miał inne problemy, któremu uniemożliwią działanie zapobiegające wyjściu radzieckich dywizji do Afganistanu. A gdy już się tam znajdą, nie będzie ich można usunąć, gdyż to oznaczałoby wojnę światową. Oczywiście Kreml brał pod uwagę konieczność prowadzenia walki z oddziałami partyzanckimi, ale wobec ogromnej przewagi armii radzieckiej nie przywiązywano do tego zbytniej wagi, uważając, że przeciwdziałanie partyzantce nie przekroczy rozmiarów akcji policyjnej. Należało więc odwrócić uwagę Stanów Zjednoczonych. W powojennej historii Rosjanie dwukrotnie wykonali taki manewr i odnieśli sukces. Po raz pierwszy w 1948 roku, gdy zablokowali dostawy zaopatrzenia i komunikację mocarstw zachodnich z Berlinem Zachodnim. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja skupiły wszystkie siły na utrzymaniu łączności z odciętym miastem i dostarczaniu mieszkańcom żywności, lekarstw i opału. Setki samolotów lądowały każdego dnia na berlińskim lotnisku Tempelhof, które stało się głównym punktem zainteresowania prasy i polityków. Tymczasem na drugim końcu świata stało się coś znacznie ważniejszego. W Chinach rząd Chiang Kai-sheka, pozbawiony odpowiedniej pomocy Stanów Zjednoczonych, musiał skapitulować przed wojskami komunistycznymi i uciekać na Tajwan. Chiny stały się państwem komunistycznym, podczas gdy w Berlinie kryzys zakończył się tak samo szybko, jak się zaczął. Ale świat był już inny. Kreml uzyskał potężnego sojusznika na Dalekim Wschodzie. Waszyngton w Berlinie nie zyskał niczego prócz satysfakcji, że potrafił przez wiele miesięcy kosztem 200 milionów dolarów i życia 60 pilotów, którzy zginęli w wypadkach, przerzucać dziennie 4000 ton zaopatrzenia do odciętego miasta. Sytuacja powtórzyła się kilka lat później. W 1956 roku Stany Zjednoczone skupiły całą uwagę na wydarzeniach w rejonie kanału Sueskiego, gdzie po znacjonalizowaniu tej drogi wodnej przez Egipt dwa mocarstwa, Wielka Brytania i Francja, wysłały swoje wojska, a Izrael przystąpił do ataku na Półwyspie Synaj. W tym czasie w Budapeszcie wojska radzieckie stłumiły powstanie i zmusiły Węgry do uległości. Europa byłaby inna, gdyby mocarstwa zachodnie nie przeoczyły tego, co działo się w samym jej centrum. W 1979 roku decyzję o wkroczeniu wojsk radzieckich do Afganistanu podjęło wąskie grono biura politycznego KPZR. Ale głównym architektem tego przedsięwzięcia był Jurij Andropow, szef Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego KGB, który w 1956 roku kierował stłumieniem powstania węgierskiego. Czyżby to on ponownie wpadł na pomysł odwrócenia uwagi Stanów Zjednoczonych od tego, co miało się stać w Afganistanie, koncentrując ją na Iranie? Jedno jest pewne. Wywiad amerykański nic nie wiedział o przygotowaniach do inwazji na Afganistan. Pewnego późnego grudniowego wieczoru 1979 roku do bramy Pałacu Prezydenckiego w Kabulu zbliżyła się grupa bojowych pojazdów. Na ich pancerzach namalowano znaki afgańskich sił zbrojnych. Wolno podjechały blisko stanowisk karabinów maszynowych i stanęły. Wartownicy, którzy na widok transporterów skryli się za workami z piaskiem, po kilku minutach bez ruchu zaczęli wystawiać głowy, aby się lepiej przyjrzeć pojazdom. W dalszym ciągu nic się nie działo. Wreszcie kilku żołnierzy afgańskich wyszło zza osłon i usiłowało zbliżyć się do pojazdów. Nie zdążyli. W ich stronę obróciły się wieżyczki z karabinami maszynowymi. Na jednym z pojazdów pojawiła się flaga KGB. Afgańczycy rzucili się do ucieczki, ale nie zdołali przebiec nawet kilkunastu kroków, gdyż padli ścięci seriami z najcięższych karabinów maszynowych, z wieżyczek i kałasznikowów wystawionych przez otwory strzelnicze w burtach transporterów. Znajdował się w nich oddział radzieckich komandosów, którymi dowodził pułkownik Bojarinow, komendant szkoły Wydziału 8 KGB w Bałaszice. Walka przy bramie trwała krótko. Zaskoczeni żołnierze Gwardii Prezydenckiej nie potrafili stawić skutecznego oporu. Dalej wydarzenia rozegrały się w błyskawicznym tempie. Transportery sforsowały zapory z drutów kolczastych i wjechały na dziedziniec pałacu. Tam komandosi wyważyli drzwi i wpadli do wnętrza. Mieli rozkaz, żeby nie brać jeńców. Nikt nie powinien być świadkiem tego, co miało nastąpić w pałacu. Prezydenta Amina odnaleźli w barze na górnym piętrze, gdzie siedział ze swoją kochanką. Nie wiadomo nawet, czy miał czas, aby prosić o darowanie życia. Podobno przypadek sprawił, że jego los podzielił wkrótce dowódca komandosów. Tłumaczono później, że jeden z jego żołnierzy wziął go za człowieka z obstawy prezydenta. Nigdy nie ustalono, czy ta wersja odpowiadała prawdzie. Bogusław Wołoszański, Straceńcy. Taśma 11, koniec ścieżki drugiej.